Nie, oj, szczęść Boże. Proszę Państwa, druga część artykułu o wyborach polityki pieniężnej, które zdaniem Global Timesa pokazują dynamizm Chin, a słabnięcie USA. No więc, jako że ja mam nieco inny punkt widzenia, to znaczy ja rozumiem, że to jest punkt widzenia propagandowy. Natomiast mój punkt widzenia jako Chińczyka, jako człowieka, który kocha Chiny, jako człowieka, dla którego to, co się dzieje w Chinach, nie jest rzeczą obojętną, wręcz odwrotnie. A to, co się dzieje w Polsce i co się dzieje w Chinach, to są rzeczy najważniejsze w moim obecnym życiu. Ja tym żyję i wobec tego staram się, ale właśnie jako, że kocham obydwa te kraje, i Polskę, i Chiny, więc staram się podchodzić w sposób rzeczowy, to znaczy staram się podchodzić bez emocji, aczkolwiek pewnie tu się Państwo uśmiechniecie, bo ja jestem złożony głównie w 99% z emocji, ale ja staram się jednak podchodzić bez emocji, szczególnie do tych spraw gospodarczych, w każdym razie jeśli je analizuję. I pozwólcie Państwo wobec tego na pewną konstatację. Być może powinien to zrobić, tą konstatację powinienem przedstawić na samym końcu, ale później być może zapomnę o tym. Więc chciałem powiedzieć, że ja uważam, że nie można porównywać, po prostu nie można porównywać gospodarki, tej polityki monetarnej chińskiej z polityką monetarną amerykańską. One są nieporównywalne z bardzo prostego względu. A dolar jest walutą, którą zna cały świat, którą obraca cały świat. I dolar, i to, co się... I wobec tego władze amerykańskie, to znaczy głównie Fed, czyli prywatny bank żydowski, prywatny bank żydowski, który jest pełni rolę banku centralnego USA, a ma nieporównanie, ale nie tylko on, ale również US Treasury, czyli tak chyba się nazywa ministerstwo, ich nie ministerstwo skarbu, nie jestem do końca pewien. W każdym razie sekretarz skarbu USA ma nieporównanie większe możliwości oddziaływania na cały świat, nie tylko na swoją gospodarkę, ale i na cały świat, niż Chiny. No po prostu nie ma, to tak jakbyśmy Liliputa, znaczy Dawida i Goliata postawili przeciwko sobie. Na razie ten Dawid ma niewielkie bardzo możliwości, aczkolwiek po implementacji cyfrowego juana, to rzecz się może zmienić zasadniczo. Natomiast na razie, w tej chwili, w grudniu 2021 roku, mamy taką sytuację, że Ludowy Bank Chin jest w pozycji Dawida, a Fed jest w pozycji Goliata. Nie dość tego, obydwaj dysponują różnymi możliwościami oddziaływania na świat. Fed nieporównanie większymi możliwościami, Ludowy Bank Chin nieporównanie mniejszymi możliwościami, ale za to te mniejsze możliwości są jakby wdrażane, te skromniejsze narzędzia są sukcesywnie wdrażane w długim okresie czasu i to jest siłą Chin. Więc ja bym był bardzo ostrożny w porównywaniu obniżki stóp procentowych RRR, znaczy rezerwy stóp procentowych, obniżki stóp rezerwy podprocentowej w Chinach, porównywanie z obniżeniem QE, z obniżeniem tego QE. Ponieważ to ta chińska operacja no, ma niesamowicie okrojony poziom, bo to jest wzrost o 1,2 biliona juanów w długoterminowych płatnościach. Natomiast to, co mogą zrobić Amerykanie, to oni, znaczy to, co może zrobić Fed, co zrobi Fed, to jest, czyli to ograniczenie tego QE, czyli luzowania, programu luzowania ilościowego, to wpływa na cały świat. Nie tylko na sytuację wewnątrz amerykańską, ale na sytuację z zewnątrz. Natomiast w Chinach to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ograniczone. Więc moi kochani chińscy rodacy, z całym szacunkiem, ale tego typu porównania, że wybór polityki pieniężnej pokazuje dynamizm Chin, a to, że USA wie, no nie. No przykro mi bardzo, ale ja się z tym zgodzić nie mogę. Dobrze, ale to jest to było takie jakby, nie wiem, w pewnym sensie resume tego artykułu. Ale przecież ja tego jeszcze nie skończyłem. Proszę Państwa, cytuję zatem. Działania Chin zmierzające do uwolnienia płynności mogą być również postrzegane jako zaawansowane przygotowania do radzenia sobie potencjalnym szokiem związanym ze zmianą polityki pieniężnej, której dokonają Stany Zjednoczone. Tak, oczywiście, że tak. To już, zresztą cytuję to po raz wtóry, ale to jest ważne, bo to jest jakby działanie wyprzedzające, chińskie działanie wyprzedzające na działanie Fedu. Nie jest tajemnicą, że Fed przyspieszy ograniczenie programu luzowania ilościowego, co ma doprowadzić do gwałtownego odpływu pieniędzy z innych gospodarek. Oczywiście, że tak. Perspektywa tego przesunięcia zmusi wiele banków centralnych do podniesienia stóp procentowych w celu ochrony swoich rachunków bankowych i o tym mówiłem. I teraz fakt, cytuję, fakt, że Chiny są w stanie dokonać korekty łagodzenia płynności przed ograniczeniami przez Fed, zamiast biernie przyglądać się podwyżce stóp procentowych USA, pokazuje, że nadal mamy środki w naszym własnym zestawie narzędzi i mamy możliwość dostosowywania naszej polityki monetarnej i fiskalnej do sytuacji krajowej, zgodnie z krajową sytuacją gospodarczą. Proszę Państwa, tak, to wszystko jest tak, to się zgadza. To się wszystko zgadza. Tylko, że to cały czas pokazuje tą walkę Dawida, czyli chińskiego banku centralnego, z Goliatem, jakim jest Fed. To są działania, te działania, o których mowa, czyli obniżka stóp RRR, to są działania, które tak, wyprzedzające. I to jest mądre, oczywiście, że tak. Natomiast proszę nie zapomnieć o tym, że to w dalszym ciągu inicjatywę ma Fed, a nie chiński bank centralny. I tu jest problem. I dopóki to się nie zmieni, dopóki inicjatywy nie przejmie chiński bank centralny, to niestety to zawsze będzie tak samo. To niestety Chiny zawsze będą tym Goliatem, tym Dawidem. W momencie, kiedy uda się doprowadzić do sytuacji, w której to chiński bank centralny będzie rozdawał karty na arenie międzynarodowej, nie tylko u siebie, a na arenie międzynarodowej, tak jak w tej chwili, do tej pory rozdaje Fed, to tak, to wtedy będzie można powiedzieć, no to panowie, to się stał, znaczy dokonał się game changer. To się tak po angielsku nazywa, czyli miała miejsce radykalna zmiana sytuacji i narzędzi. Bo jeśli na przykład Juan elektroniczny może być takim game changerem. Czyli elementem, narzędziem, który zmieni światową sytuację monetarną. Może być. Ale wtedy podejrzewam, że Stany Zjednoczone nie będą miały wyjścia, wejdą w wojnę z Chinami. Wejdą w starcie militarne z Chinami. Dlatego, że jeśli Stany Zjednoczone, ktokolwiek pozbawi, a może tylko pozbawić, mogą tylko pozbawić Chiny. Jeśli Chiny pozbawią Stany Zjednoczone tego jednego, jedynego wielkiego narzędzia, jakim Stany Zjednoczone dysponują na całym świecie, no to to nie będzie innego wyjścia, tylko Stany Zjednoczone będą musiały napaść na Chiny. Tak, a teraz jedziemy dalej. Cytuję dalej. Wyniszczająca pandemia nasiliła konkurencję między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i w pełni pokazała zdolność Chin do przerwania próby okrążenia przez Stany Zjednoczone. Ciekawe, pierwszy raz od bardzo dawna czytam takie zdanie, taką konstatację, że to właśnie pandemia pokazała zdolność Chin do przerwania próby okrążenia. A jaka to próba okrążenia? Właśnie przez pandemię. Cytuję. Proste porównanie wyników gospodarczych obu krajów podczas pandemii pokazuje wyraźnie, że przewaga systemowa i polityczna Chin pomogła nam uniknąć ryzyka gospodarczego. Dlatego Stany Zjednoczone stały się szczególnie agresywne w atakowaniu systemu chińskiego oraz wzmacnianiu amerykańskiej siły amerykańskiej tak zwanej demokracji. W rzeczywistości jednak Chiny nie próbują eksportować swojego systemu lub modelu zarządzania na świat. Pewnie, że nie próbują, dlatego że to jest nierealne. To, co Chiny zrobiły podczas pandemii, było naturalną demonstracją ich zdolności do regulowania, kontrolowania i dostosowywania się w oparciu o rzeczywiste warunki. Elastyczność polityki jest wynikiem chińskiego sposobu myślenia. Stany Zjednoczone są teraz zmuszone przez niekontrolowaną inflację do przyspieszenia ograniczeń, co sprawia wrażenie, że są bezradne i nie mają innego wyjścia, jeśli chodzi o wyciągnięcie gospodarki z pułapki. Jej ciągłe ataki na Chiny są niczym innym jak przejawem niepokoju o rozległą przestrzeń manewru Chin. Świat musi być czujny, aby w przyszłości Stany Zjednoczone nie wyeksportowały swojego kryzysu gospodarczego na zewnątrz. No tak, ostatni raz Stany Zjednoczone wyeksportowały swój kryzys gospodarczy w 2008 roku, pod koniec. Byłem tego świadkiem, siedziałem w pierwszych rzędach, obserwowałem to, widziałem, analizowałem, więc wiem. Natomiast to jest koniec tego artykułu. Proszę Państwa, więc tak. Powiedzmy sobie, że tutaj te ostatnie zdania to są takie... takie naciągane, takie z punktu widzenia makroekonomicznego. Raczej bezwartościowe, jeśli mam być szczery. Bo ja nie rozumiem zdania, że Stany Zjednoczone są teraz zmuszone przez niekontrolowaną inflację do przyspieszenia ograniczeń. Znaczy wiecie Państwo, problem polega na... Nie wiem, ile wynosi w tej chwili inflacja w Stanach Zjednoczonych, CPI. Natomiast wiem, że my mamy w Polsce problem. Chińczycy tego problemu nie mają, ale niebezpieczeństwo istnieje. Niebezpieczeństwo istnieje w Chinach. Natomiast my mamy w Polsce, ewidentnie mamy problem z inflacją, bo inflacja na poziomie 8% to jest ogromna inflacja. Więc Chiny pokazały światu istotnie, pokazały światu zdolność do regulowania, kontrolowania, dostosowywania się całego społeczeństwa, całego narodu, całego systemu gospodarczego i politycznego do istniejącej sytuacji. I to pięknie. I to rzeczywiście myślę, że zrobiło wrażenie na całym świecie. Stany Zjednoczone również pokazały coś dokładnie odwrotnego, czyli umiejętność nieradzenia sobie z kryzysem, dokładnie tak samo jak Europa. Czy Unia Europejska, czy poszczególne kraje Europy, ale Unia Europejska w szczególności. A to było takie odbijanie się od ściany, od jednej niemożności do drugiej niemożności. Więc to tak, natomiast pytanie jest takie, no bo tutaj mowa jest o już całych organizmach państwowych. Jakby ten twórca tego artykułu wyszedł poza ramy polityki monetarnej. To nigdy nie jest dobre, jak się za bardzo miesza politykę do, znaczy propagandę szczególnie polityczną do działań makroekonomicznych. Owszem, wyjaśnieniem wyjaśnia ten artykuł, ale to ludziom, którzy znają się na tym, że Stany Zjednoczone mają inne narzędzia radzenia sobie ze swoimi problemami gospodarczymi, włącznie z przerzucaniem swoich problemów na świat zewnętrzny, ale w tym przypadku chodzi o te, o ten zestaw narzędzi związanych z luzowaniem ilościowym, z ograniczeniem programu luzowania ilościowego. Bo to odczuje cały świat. Natomiast, tak jak już powiedziałem, obniżenie stopy RRR będzie odczuwalne w Chinach i to też w bardzo ograniczonym zakresie, no bo biorąc pod uwagę, że powiedzmy sobie M2 wynosi 350 bilionów juanów, no to przy założeniu, że ja istotnie wtedy się nie pomyliłem, że to nie jest 350 miliardów juanów, a 350 bilionów, nie, chyba jednak 350 bilionów, naszych bilionów. Więc 1 bilion przy 350 to sorry, ale to na mnie nie robi żadnego wrażenia. I myślę, że na rynku niewielkie wrażenie zrobi, aczkolwiek przy tym coraz bardziej schładzającym się rynku chińskim, ja tutaj nawiązuję do indeksu M2, przy tym coraz bardziej schładzającym się rynku chińskim kredytów, i niewiele więcej rosną, i bardzo racjonalnie rosnącym N2, wskazuje to na to, że gospodarka chińska po prostu spokojnie się toczy i spokojnie się ogranicza. Spokojnie się ogranicza. I w związku z tym to jeszcze inny punkt widzenia na to RRR, na to ograniczenie RRR. O te 50 punktów bazowych. Jeśli uda się, jeśli to ograniczenie o 50 punktów bazowych, czyli uwolnienie, może inaczej, jeśli uwolnienie, bo taki jest efekt, uwolnienie do gospodarki ponad biliona juanów zrekompensuje wycofanie z chińskiej gospodarki odpowiedniej ilości gotówki po tej reakcji Fedu, to okej. No tylko, że to będzie zawsze działanie reaktywne. To będzie, jak powiedziałem, działanie zapobiegawcze partnera słabszego. A tu chodzi o to, żeby Chiny stały się żeby miały game changera i żeby stały się tym centrum finansowym świata, który dyktuje swoje warunki. Swoje. Tym razem to Chiny. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.